The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dziś mamy niedzielę, a jest to 10 dzień marca, zaś 70 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 296 dni, a na spotkanie radiowe zaprasza Barbara Ilnicka. Słońce wzeszło dziś o godzinie 7.19, zajdzie zaś o 19.02. Dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 43 minuty. Mam nadzieję, że wszyscy przestawiliśmy zegary, bo przecież już od dzisiaj działamy na tak zwanym świetle letnim. A dziś imieniny obchodzą Cyprian i Makary. Urodzeni 10 marca uchodzą za osoby mądre i szlachetne. To, co wykonują, traktują z należytą powagą. Są obowiązkowe i wymagające, zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych. Są lubiane przez otoczenie. A do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia spełnienia Państwa wszystkich marzeń. Temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym 49 stopni, jutro 52, we wtorek uwaga 62, a w kolejne dni 68, a później 70. Może wraz z zmianą czasu zdecydowanie przyszła do nas wiosna. Mam taką nadzieję. A powiedzenie dnia dzisiejszego to Tadeusz Konwicki. W chwilach erupcji pychy ludzkiej Bóg staje się niepotrzebny. W momentach zwątpienia wszyscy żegnają się ukradkiem.
Nie uprzedzi nikt, nie wypowiedział żadnych słów, nie doradzał też, co będzie, gdy zabraknie tchu. Miało łatwiej być, zabawnie tańczy tylko wiatr. Dziś zostałem sam, chociaż miejsce znam, chcę patrzeć w górę, jakbym dotknąć mógł ten jeszcze jeden raz. Chcę jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brak, znaków też, choć minął długi czas. Wszystko jeszcze raz zobaczyć chcę na chwilę. Jakbym mógł ten jeszcze jeden raz. Chcę jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brak, znaków też, choć minął długi czas. Wszystko jeszcze raz zobaczyć chcę na chwilę. Nie rozumiem już tych wielu lat i wszystkich słów. Nie poznałem znaczenia mimo tylu prób. Gdy tłumaczył ktoś, czytałem tylko z ruchu ust. Jakbym nie chciał już wierzyć, żebym mógł spojrzeć w górę. Jakbym dotknąć mógł ten jeszcze jeden raz. Chcę jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brak, znaków też, minął długi czas. Wszystko jeszcze raz zobaczyć chcę na chwilę. Jakbym mógł ten jeszcze jeden raz. Chcę jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brak, znaków też, choć minął długi czas. Wszystko jeszcze raz zobaczyć chcę na chwilę. Przecież mieliśmy tak wiele planów.
się, gdy słońce wstaje, chcę patrzeć w górę.
Jakbyś dotknąć mógł ten jeszcze jeden raz, chcesz jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brak, znaków też, choć minął długi czas, wszystko jeszcze raz zobaczyć chcesz.
Na chwilę jakbym jeszcze jeden raz, chcę jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brak, znaków też, choć minął długi czas, wszystko jeszcze raz zobaczyć chcę. Na chwilę ja.
Teraz nasze kalendarium. Rok 1517. W Moskwie został zawarty antypolski traktat zaczepno-obronny pomiędzy Wielkim Księciem Moskiewskim Wasylem III a Zakonem Krzyżackim. 1526. W Warszawie zmarł Janusz II, ostatni książę mazowiecki. Sukcesja tronu przeszła na króla Polski Zygmunta Starego. Tym samym Mazowsze zostało włączone do Polski po 3 wiekach samodzielności. 1535. Biskup Panamy Tomasz de Balanga odkrył wyspy Galapagos. 1785. Późniejszy prezydent Thomas Jefferson został amerykańskim ambasadorem we Francji. 1793. We Francji konwent narodowy utworzył Trybunał Rewolucyjny, sąd polityczny, który stał się narzędziem terroru rewolucyjnego. Wyroki Trybunału Rewolucyjnego, wyłącznie uniewinniające lub skazujące na śmierć, nie podlegały apelacji ani kasacji, były wykonywane w ciągu 1 do 3 dni. Sędziów i oskarżyciela publicznego mianował konwent. 1804. W St. Louis odbyła się uroczystość przekazania przez Francję Luizjany Stanom Zjednoczonym. Rok 1920. Wojna polsko-bolszewicka. Wojska bolszewickie rozpoczęły ofensywę na zachód. 1933. 117 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Long Beach w Kalifornii. 1946. Zakończył się zwołany przez władze stalinowskie tzw. pseudosobór lwowski, na którym zniesiono Unię Brzeską i przyłączono ukraińską cerkiew grekokatolicką do rosyjskiego kościoła prawosławnego. 1948. Na spotkaniu przedstawicieli Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej podjęto decyzję o połączeniu obu ugrupowań. 1959. Wybuch antychińskiego powstania w Tybecie, które zostało krwawo stłumione przez władze komunistycznych Chin. Wskutek tych ponad 80 tysięcy tybetańskich uchodźców wyemigrowało do Indii, a wraz z nimi duchowy przywódca Dalai Lama XIV. Rok 1981. Doszło do pierwszego spotkania premiera generała Wojciecha Jaruzelskiego i przewodniczącego NSZ Solidarność Lecha Wałęsy. 2008. Wystąpienie mieszkańców przeciwko władzom chińskim zapoczątkowały największe od blisko 50 lat zamieszki w Tybecie. Rok 2019. Wszystkie 157 osób na pokładzie zginęło w katastrofie lecącego z Addis Abeby do Nairobi, należącego do Ethiopian Airlines Boeinga 737 MAX 8 w okolicach miasta Debre Zeit w środkowej Etiopii.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Pani mi mówi, miłości nie ma, że miłość to opium dla mas. A ja w pani oczach widzę poemat o dwojgu nas, widzę poemat zasnutym mgłą, błękitną jak pani oczy, poemat jak baśń wyjęta z ksiąg. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły mami i łudzi, bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły mami i łudzi, bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Pani mi mówi, z miłością koniec, że miłość przeżytkiem już jest. A ja w pani głosie słyszę symfonię, słyszę symfonię na dwoje serc. Słyszę symfonię na smyczku w sto, zagraną na czułym tonie, symfonię zmysłową tak jak noc. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi, bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi, bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. już precz, z miłością precz. Miłość to utrapienie, a ja w pani oczach widzę zgodę na grzech. Widzę zgodę na grzech i grzechu odkupienie. Widzę w tych oczach miłość i głód. Pulsują nim pani skronie i choć z pani głosu wieje chłód, to pani tym głodem płonie. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka, a pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka, a pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka.
Pani mi mówi, a grupa nosi nazwę Cztery pory miłowania. Piękna piosenka i bardzo ciekawa nazwa zespołu. A teraz troszeczkę zabawnie. Te znaki zodiaku to najwięksi bałaganiarze. Sprawdź, czy jesteś na tej liście. Okazuje się, że to, czy jesteśmy punktualni, uporządkowani, jest zapisane w gwiazdach. Sprawdźcie więc, czy jesteście bałaganiarzami. Ma na to wpływ nasz znak zodiaku. Te znaki zodiaku mają największe skłonności do bałaganiarstwa, a są to strzelec, bliźnięta, skorpiony i barany. Niektóre znaki zodiaku mają większe skłonności do bałaganiarstwa. Okazuje się, że wszystko w gwiazdach już jest zapisane przy narodzeniu. Otóż strzelcy nie umieją uporządkować przestrzeni wokół siebie. Strzelcy postrzegani są jako zorganizowane osoby. Niestety to tylko pozory. Po bliższym poznaniu ich ognisty, nieprzewidywalny temperament szybko staje się widoczny. Trzeba przyznać, że strzelcy mają ogromne problemy z uporządkowaniem przestrzeni. Ich domowa przestrzeń często wygląda tak, jakby przeszło po niej tornado. Bliźnięta zaś nie przejmują się nieporządkiem. Bliźnięta lubią prowadzić intensywne życie towarzyskie, dlatego mają często mało czasu na przyziemne sprawy. Nie chce im się sprzątać i dbać o przestrzeń wokół nich. Nawet najprostsze sprawy, jak podlewanie kwiatów czy wyniesienie śmieci, odkładają na ostatnią chwilę. Jakby tego było mało, nigdy nie wiedzą, gdzie zostawiają swoje rzeczy. Później ich bardzo długo szukają. Skorpiony nie chcą tracić życia na sprzątanie. Skorpiony uważają, że życie jest zbyt krótkie na sprzątanie. Nie lubią rozwieszać prania, prasować i wycierać mebli z kurzu. W tym czasie lubią spotykać się ze znajomymi, iść do teatru czy do kina. Bałagan cały czas jest obecny w ich domu. Barany nie potrafią zadbać o czystość w swoim domu. Barany cenią piękno oraz porządek, jednak nie potrafią utrzymać tego, co u siebie mają w domu. Ich mieszkanie nie jest czyste. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest zagracone. Niektóre przedmioty są na tyle stare, że już dawno powinny znaleźć się na śmietniku. A co Państwo na to? Co niektórzy z Państwa, którzy nie podlegają, że tak powiem, wpływom gwiazd, które mówią im o bałaganiarstwie? Ja nie powiem Państwu, z którego znaku jestem, ale jeden z nich dotyczy również mnie.
Spróbuj znów, gdy idzie źle, ja choć dwoje, troje się, słyszę wciąż, ty to masz rzadki dar. Spinasz się, a lecisz w dół, stawiasz sto, dostajesz pół, zamiast rozbić bank, rozbijasz bar.
Teraz będzie dobrze, nigdy już na gorsze, niebo zmienia się kolejny dzień. Uczę się na błędach, może zapamiętam, koniec końców musi udać się.
Nie rozdrapuj starych ran.
A teraz trochę o naszym zdrowiu. Ciśnienie tętniczne może być bardzo niebezpieczne.
W kolejnym odcinku naszego cyklu Krzysztof Łoniewski zapytał profesora Marka Postułę o nadciśnienie tętnicze. Chorobę niebezpieczną, ale niedocenianą.
Choroba dlatego niedoceniana, bo po prostu nie boli, jest bardzo powszechna, bo ocenia się, że około 10 milionów dorosłych Polaków choruje na nadciśnienie tętnicze, z czego tak naprawdę leczone jest prawidłowo. Tylko i wyłącznie 30% spośród tej populacji ma kontrolowane prawidłowo wartości ciśnienia tętniczego. Także proszę zobaczyć, że te 70%, czyli blisko 7 milionów dorosłych Polaków ma albo nierozpoznane, albo nieprawidłowo leczone nadciśnienie tętnicze krwi.
Profilaktyka, panie profesorze, w tym przypadku jest banalnie prosta. Mówimy to my, jako sportowcy amatorzy.
Jest banalnie prosta, no bo ostatnio okazała się bardzo ważna publikacja Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która pokazuje, jak właściwie wysiłek fizyczny, regularny wysiłek fizyczny i rodzaj wysiłku fizycznego wpływa na nasze ciśnienie tętnicze krwi i dla kogo, jakie dyscypliny są najbardziej odpowiednie.
No właśnie, panie profesorze, no to ja podpytam. Rozumiem, że to jest rozgraniczenie wiekowe, tak?
Bardziej jest rozgraniczenie na wartości ciśnienia tętniczego, co jest bardzo ciekawe z punktu widzenia, no bo każdy z nas jest w stanie sobie szybko zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi i zobaczyć. Zacznijmy może od osób z prawidłowym ciśnieniem, czyli takich w domowych warunkach to są ciśnienie to skurczowe 130 na 85, to jest to prawidłowe ciśnienie w warunkach domowych.
130 na 85, tak?
Tak jest. Dla tych osób, aby prawidłowo kontrolować, czy też utrzymywać te wartości ciśnienia na prawidłowym poziomie i też odnosić największe korzyści właśnie dla układu sercowo-naczyniowego, dla nich zalecane są wysiłki izometryczne, czyli chociażby teraz bardzo popularne są ćwiczenia z gumą. To są takie typowe ćwiczenia, które angażują bardzo duże grupy mięśniowe i to pozwala na uzyskanie tego efektu hipotensyjnego.
Nie są to ćwiczenia męczące, przerabialiśmy je również. Dobrze, no to bierzemy się teraz za tych, którzy już mają małe nadciśnienie.
Czyli prawidłowe wysokie ciśnienie, bo tu jakby ta gradacja w kardiologii jest taka, czyli prawidłowe wysokie, czyli jeszcze poniżej 140 na 90, czyli do tych wartości. U tych osób zalecane są przede wszystkim w pierwszej kolejności dynamiczne wysiłki siłowe, czyli podnoszenie ciężarów, kalistenika, czyli praca z własnym ciałem, pompki, podciąganie.
Przysiady.
Przysiady, dokładnie. Proste ćwiczenia, które można powiedzieć uprawiali już nasi dziadkowie. Natomiast idąc dalej, no osoby już z nadciśnieniem tętniczym, to ćwiczenia aerobowe, czyli nordic walking, spacery, bieganie, jazda na rowerze. To są te wysiłki, te dyscypliny sportu, które pacjentowi z nadciśnieniem tętniczym przyniosą największe korzyści. No i mówiąc już o liczbach, bo zawsze najważniejsze są liczby, o ile możemy obniżyć ciśnienie tętnicze regularnie uprawiając takie dyscypliny? No to jest 12 mm suprarytensji do 12 mm suprarytensji, jeśli chodzi o ciśnienie skurczowe i do 6, jeśli chodzi o rozkurczowe. No i patrząc na farmakologię, jak to się przekłada na efekt tabletkowy, to jest, panie redaktorze, tak jakbyśmy przyjęli dodatkowo jedną tabletkę leku na nadciśnienie tętnicze.
Podpytam jeszcze na koniec, jak długo utrzymuje się efekt, czy jest krótkotrwały, czy wprost przeciwnie?
To jest właśnie bardzo ciekawe, bo to jest podobnie jak z lekami, które przyjmujemy raz na dobę, czyli wysiłek fizyczny raz na dobę, można powiedzieć, że zastępuje jedną tabletkę na nadciśnienie tętnicze i ten efekt hipotensyjny utrzymuje się do 24 godzin, czyli tylko regularna aktywność fizyczna pozwoli, czy też uwolni nas od leczenia.
Ale też uspokoimy tych, którzy jeszcze nie trenują, że my nie mówimy o wysiłku fizycznym ponad miarę, my mówimy naprawdę o umiarkowanym wysiłku fizycznym.
My mówimy o wysiłku regularnym przede wszystkim. Nie mówimy o intensywności, nie mówimy o zawodniczym uprawianiu sportu, mówimy o umiarkowanym wysiłku takim, który każdy z nas jest w stanie zrobić, nawet początkujący amator.
Potem mierzymy ciśnienie i widzimy efekty.
Tak jest, zgadza się.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
A teraz profesor Eisler, Jerzy Eisler, o buncie młodych, czyli marzec 1968 roku.
Marzec to przede wszystkim wielki bunt młodych ludzi. Kiedyś mówiło się, że studentów, których nie poparli robotnicy. To znajduje taką bardzo atrakcyjną egzemplifikację w Człowieku z żelaza, gdzie jest ta pamiętna scena robotniczego pochodu przed akademikiem. Chodźcie z nami, krzyczą robotnicy, a studenci zamykają okiennice. Szalenie to filmowe. Mnie jako historykowi przypomina Kielce z sierpnia 1914 roku, gdy pierwsza kadrowa kompania wkraczała do Kielc, a mieszczaństwo kieleckie zamykało okiennice, nie chcąc mieć nic wspólnego z tą awanturą. Rzecz w tym, że Wajda, artysta, stworzył nierzeczywistą rzeczywistość. Jemu wolno, bo artysta może robić takie rzeczy, przerysowywać, kreślić grubą kreską. Natomiast to nieprawda. Robotnicy poparli na dużą skalę, liczoni w dziesiątkach tysięcy osób, studentów. Wśród 3 tysięcy, niecałych 3 tysięcy zatrzymanych przez milicję obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa było około 550 studentów, ale 950 robotników, o 50% więcej. Naturalnie robotników było nieporównanie więcej niż studentów wtedy w Polsce i dzisiaj też, ale nie można utrzymywać, że robotnicy nie poparli. Rzecz w tym, że z tych tysięcy, z tych 950, prawie wszyscy zatrzymani mieli poniżej 30 lat. To był bunt generacyjny, bunt młodzieży. Wbrew temu, co mówiono w PRL jeszcze jakiś czas później, gdy patrzono na to z pozycji klasowych, to nie był bunt młodej inteligencji. To był bunt młodego pokolenia, pierwszego, które urodziło się i wychowało w Polsce Ludowej i innej Polski nie znało. Ci ludzie nie chcieli słuchać Kostycznego, Gomułki, który im opowiadał o przedwojennej biedzie. Naśmiewali się z tego. Dla nich jakimś punktem odniesienia byli rówieśnicy na Zachodzie. Dziewczyny chciały nosić krótkie spódnice i krótkie sukienki, chłopcy długie włosy. I żeby jedno i drugie nie łączyło się z fizycznym bezpieczeństwem. Za długie włosy można było dostać pałą w komisariacie milicji, za krótką sukienkę w najlepszym razie narazić się na wulgarne złośliwości, w gorszym stać się obiektem czegoś, co obecnie nazywamy molestowaniem. Także chciałoby mieć się spokój, bezpieczeństwo. Jeżeli nieważne, jak jestem ubrany, jak wyglądam, nie wolno mnie na ulicy zaczepiać tylko dlatego, że jestem trochę inny z wyglądu od tego obrazu wykreowanego. I ci młodzi serdecznie mieli dość tej przasności, szarości, takiej nijakości. No i powiedzmy też wyraźnie braku perspektyw. Gomułka nie stwarzał młodym ludziom nadzieję na lepszą przyszłość. Człowiek, myślę, że każdy człowiek łatwiej zniesie dzisiaj wyrzeczenia, jeśli powiemy mu, ale wiesz, za 5-10 lat twoje dzieci będą miały dużo lepiej. To jest jakaś atrakcyjna perspektywa. Natomiast gdy się mówi, dlaczego się buntujecie, przecież jest dobrze, a ludzie widzą gołym okiem, no, że nie jest dobrze, że trzeba się przekonywać, że jest dobrze, zapewniać, że propaganda musi tłoczyć do głów, że właściwie jest lepiej. Stąd te wszystkie dowcipy, porównania, gdy Gomułka mówił o rozwoju socjalistycznej Polski, tam się pojawiała telewizja, której nie było przed wojną. To tak jakby dzisiaj jakiś polityk w Polsce mówił, że teraz jest tyle telefonów komórkowych, a w 1989 roku nie było ich w ogóle. Albo, nie wiem, komputerów czy jakiegoś tam, laptopów na przykład. No, to jest bzdura, to jest to efekt postępu technicznego i czy komuniści w jakimś kraju byli u władzy, czy nie byli, to te zmiany tak czy inaczej zachodziły. Więc tego buntu, który objął całą Polskę, jedyny wypadek w PRL, kiedy można, jeśli chodzi o zasięg geograficzny protestów, porównywać z marcem 68, to jest grudzień 81. Opór społeczeństwa przed wprowadzaniem stanu wojennego. Oczywiście dużo bardziej dramatyczny, z ofiarami śmiertelnymi, z tysiącami żołnierzy i ciężkim sprzętem, ale chodzi mi o geografię, że to jest od Szczecina po Lublin i od Gdańska po Wrocław, że to jest właściwie całe terytorium państwa polskiego, w tym także miasta, gdzie wówczas nie było szkół wyższych. Skoro nie było szkół wyższych, to kto się z tymi milicjantami bił? A no właśnie młodzież ze szkół ponadpodstawowych, młodzi robotnicy, generalnie młodzież, a nie jak to przez lata dawaliśmy sobie wmawiać studenci, młoda inteligencja. To bardzo atrakcyjne klasowe ujęcie, ale niezupełnie prawdziwe.
Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Północ i Południe, czyta Filip Kosior.
Rozdział 27. Gotowe? Zawołał Charles. Podniósł przedmiot, który wystrugał nożem, końcem ostrza wskazał długi rowek wyrzeźbiony w drewnie. Tak właśnie wygląda kanu w Karolinie. W Luizjanie nazywają to chyba pirogą. 4-letni Laban Hazard siedział u jego stóp na frontowych schodach Fairlawn. Chłopczyk uwielbiał Charlesa i cały rok czekał, by go zobaczyć. Maynowie przyjechali do Newport tego dnia wczesnym rankiem. Zza rogu wyłonił się bliźniak Labana, tocząc przed sobą obręcz. Na widok łódki wyciągnął rękę. — To dla Labana? Charles skinął głową. Levi zrobił kwaśną minę. — Też chcę taką. Charles roześmiał się. Wyglądało na to, że Levi odziedziczył usposobienie po matce. — W porządku — odparł. — Zrobię i dla ciebie, jak tylko skończę te. Levi wydał dolną wargę i pokręcił głową. — Zrób najpierw moją. Charles pogroził mu nożem. — Bądź grzeczny, panie Jankesie, bo inaczej nadzieję cię na rożen i upiekę na obiad. Powiedział to żartem, ale Levi wybuchnął płaczem i uciekł. Laban roześmiał się i oparł o kolano swego idola. Z domu wyszedł Billy. — Nie za wcześnie na umizgi? — zapytał Charles. — Dziewczęta nie zdążyły się nawet rozpakować. Billy, ignorując go, poprawiał coś przy krawacie. Charles zagwistał przez zęby. — O Boże, co za szykowny strój! Nie przypominam sobie, żebyś ubierał się tak w zeszłym roku. — To niewątpliwie miłość! — Billy się roześmiał. — Idź do diabła! Laban, nie mów ojcu, że przeklinałem w twojej obecności. I natychmiast zniknął. Po kilku krokach, kiedy skryły go zarośla, zaczął biec, a potem przeskoczył murek, strasząc kamieniarzy, którzy kolejny raz naprawiali powstałe w nim dziury. Tej wiosny Brett stała się kobietą. Ciekawe, czy on to zauważy. Zastanawiała się, przeglądając się w lustrze i obciągając sukienkę i bieliznę, tak aby jej drobne piersi sprawiały wrażenie pełniejszych. Stojąca za jej plecami Ashton wykrzyknęła radośnie. — O mój Boże, on już tu jest. Słyszałam, jak rozmawiał z Orim. Szybko jak strzała zbiegła po schodach. Brett pozostała zaledwie o kilka stopni w tyle, ale to wystarczyło. Była w połowie schodów, kiedy Ori wyszedł z holu, a Billy i Ashton wypadli z domu, nie patrząc nawet w jej stronę. Wolnym krokiem zeszła na podest. Raptem ktoś położył jej dłoń na ramieniu. Pisnęła i odskoczyła na bok. — Papa! —
Myślałem, że będziesz teraz odpoczywać, panienko.
Tillet dostrzegł łzę ściekającą po policzku córki. Z trudem zginając nogi, stęknął i usiadł na najniższym stopniu, po czym przyciągnął Brett i objął ją ramieniem.
Co się stało?
Ten Billy Hazard. To najbardziej nadęty człowiek, jakiego kiedykolwiek widziałam. Chciałam się z nim przywitać, a on nawet na mnie nie spojrzał.
Nie gniewaj się na niego tak bardzo. Zadłużył się w twojej siostrze. Wydaje mi się, że z wzajemnością.
Ona zawsze dostaje to, na co ma ochotę. Będzie miała i jego, prawda?
Och, czy ja wiem. Oboje są jeszcze chyba zbyt młodzi, aby rozprawiać o mał... Panienko, wracaj, tu słyszysz? Nie chciałem ci sprawić przykrości.
Ale ona wbiegła już na schody. Tillet jeszcze przez chwilę słyszał jej pełen żałości szloch. Billy i Ashton od razu ruszyli do tej samej skały, gdzie rok temu pocałowali się po raz pierwszy. Kiedy tylko Billy objął ją ramieniem, a na ustach poczuła dotyk jego słodkich, nieśmiałych warg, w mgnieniu oka zapomniała o swoich zamiarach. Ileż to czasu zmarnowała na obmyślaniu dalekosiężnych planów, które przyszły jej do głowy przed rokiem, kiedy stojąc na pokładzie parowca przyglądała się, jak pan Bob Red lekceważąco mija Coopera. Teraz te plany i patetyczny Huntun odeszli w zapomnienie. Wyjdzie za Billy'ego, to pewne, za nikogo innego. Zresztą wszystko można wspaniale dopasować do jej planu. Hazardowie to wprawdzie Jankesi, zaliczani są jednak do ludzi zamożnych i wpływowych. Musi zapoznać Billy'ego ze swymi ambitnymi zamierzeniami. Ale nie w tej chwili. Jedyne, o czym teraz marzyła, to móc oddać się z rozkoszą miłości i jemu. Przylgnęła do niego całym ciałem, tak aby poczuł dotyk jej piersi. Nigdy nie sądziłam, że będę tęskniła za kimś tak bardzo. Myślałam, że umrę, czekając na każdy z twych listów.
Nie jestem dobrym pisarzem. Musiałem pisać i niszczyć 10 listów, żeby wysłać jeden.
Możesz to teraz nadrobić, mój kochany. Pocałuj mnie mocno i nie przerywaj, póki nie zacznę mdleć.
Posłuchał ochoczo. Latem 1851 roku obie rodziny i cały naród ogarnął nastrój złudnego spokoju. Większość Amerykanów była znużona wojną i swarami o kwestie niewolnictwa. I nawet jeśli kompromis z 1850 roku nie oznaczał definitywnego rozwiązania problemu,
Ludzie reagowali tak, jakby byli usatysfakcjonowani, chociaż po obu stronach odezwało się kilka gromkich głosów. Mówiono, że niewiele się zmieniło, że niczego nie rozwiązano. Wrzód przykryty bandażem pozostawał wrzodem. A jednak ludzie pokroju Jamesa Huntuna i Virgilii Hazard mieli olbrzymie kłopoty ze znalezieniem zwolenników swoich wojowniczych poglądów podczas tych ciepłych, łagodnych miesięcy. Przeważająca część Amerykanów pragnęła wytchnienia, przynajmniej na rok. Cooper i Judith pobrali się w czerwcu 1850 roku, ale los niemal natychmiast pokrzyżował plany Coopera, który chciał odwiedzić Anglię. Dokładnie 9 miesięcy po ślubie Judith wydała na świat Judaha Tilleta Maina, J.T., jak dumny dziadek nazwał wnuka w pierwszej chwili, kiedy otrzymał tę radosną nowinę. Pod koniec lipca 1851 roku rodzice, dziecko i mamka wybrali się w podróż do Newport, aby spędzić tam z Mainami 10 dni. Parę godzin po ich przybyciu Tillet rozsiadł się w bujanym fotelu na werandzie wynajętego domu. Cooper siedział tuż obok, trzymając opatulone w kocyk dziecko. Jego ojciec wpatrywał się we wnuka z nieskrywaną dumą, podczas gdy Judith, George, Billy i Ashton na trawniku nieopodal grali w kręgle. Zachodzące słońce wydłużało ich cienie coraz bardziej. Tillet odchrząknął.
Twoja żona to wspaniała kobieta.
Cooper był poruszony. Jeszcze nigdy ojciec nie wypowiedział komplementu pod jej adresem.
Dziękuję, ojcze. Jestem tego samego zdania.
Poprawił rożek kocyka, tak aby osłonić głowę dziecka przed wiatrem. Tillet odchylił się do tyłu i skrzyżował dłonie na brzuchu, który powiększał się z roku na rok. Jak on staro wygląda, pomyślał Cooper. Ile ma lat? 55? Nie, 56. Zresztą widać to po zmarszczkach. I po oczach. Z pewnością zdaje sobie sprawę, że jego czas mija. Po raz pierwszy od kilku lat Cooper poczuł gorącą miłość do ojca. Miłość bezinteresowną i bezgraniczną. Tillet miał pewne zastrzeżenia w stosunku do synowej, czego nie omieszkał powiedzieć chwilę później.
Mogę chwalić Judith, nie zgadzając się z tym wszystkim, o czym mówi. A o tym, że nie zgadzam się z jej poglądami, wiesz doskonale. Mimo to rodziny powinny dbać, aby pomiędzy jej członkami nie toczyły się walki.
To prawda, ale diabelnie trudno to osiągnąć w tych ciężkich czasach.
Doskonale poradziłeś sobie z firmą, kontynuował ojciec. Bilans jest rzeczywiście niezwykły, a Mount Royal to piękny statek. Tak wiem, jest to również wspaniały interes.
Żeby sprostać wszystkim zamówieniom, które otrzymuję, musiałbym mieć 3 takie statki jak ten. Mam zamiar się tym zająć. I jeszcze coś. Zaproponowano mi, abym projektował statki dla innych. Tym również zajmę się niebawem.
Tillet podrapał się po brodzie. Sądzisz, że to słuszne, rozwijać się tak szybko?
Tak, ojcze, tak sądzę. Myślę, że budowa statków to interes pewniejszy i bardziej intratny niż transport bawełny.
Czy to tylko rozważania, czy też konkretne plany?
Jeśli chcesz wiedzieć, czy mam oficjalne zamówienie, to owszem, mam. Jedno od linii żeglugowej w Savannah, drugie z firmy w Baltimore. Uzgadniamy jeszcze parę szczegółów, ale każda z tych firm chciałaby statek podobny do Mount Royal, jeśli bym się tego podjął. A ja w każdym razie postanowiłem spróbować. Rozgorączkowany Cooper nachylił się do ojca. Wyobrażam już sobie dzień, może za 5 lat, kiedy parowce Mainów będą kursować pod flagami różnych firm wzdłuż wschodniego wybrzeża i do Europy. Rynek bawełniany może się skurczyć, ale jestem przekonany, że zapotrzebowanie na powierzchnię załadunkową na statkach oraz na jak najszybsze dostarczanie różnego rodzaju towarów znacznie wzrośnie jeszcze za naszego życia.
Tak, może tego dożyję. Ale nie radziłbym wiązać się z tym na stałe. Jankescy politycy są nieobliczalni, zachłanni i podstępni jak... No ale zostawmy to, nie psujmy wszystkiego. Jestem naprawdę pod wrażeniem rozgłosu, który uzyskałeś dzięki temu jednemu statkowi.
W Mount Royal jest cała masa innowacji. 2 drobne ulepszenia wymyśliłem sam i nawet je opatentowałem.
A czy te 2 firmy przewozowe nie mogły zwrócić się wprost do stoczni w Brooklynie?
Oczywiście, że mogły. Chodziło im jednak o coś więcej. Chcą, żebym to ja nadzorował opracowanie projektu i budowę. Zupełnie przypadkowo zostałem ekspertem od budowy statków na południe, a takich nie ma tu zbyt wielu. Dopiero teraz Cooper się uśmiechnął.
Znasz chyba definicję eksperta? To ktoś taki, kto zjawia się na prowincji, nie wiadomo skąd.
Tillet roześmiał się, budząc wnuka. Maluch zapłakał. Cooper muskał palcem jego delikatny, ciepły policzek tak długo, aż J.T. ucichł.
Nie bądź zbyt skromny, pouczył syna Tillet. Ciężko harowałeś w Charlestonie. Słyszałem o tym z wielu źródeł i nadal pracujesz za kilku. Wystarczy spojrzeć na księgi, które przywiozłeś tu ze sobą. Budowa okrętów, metalurgia, książki, których bym nie udźwignął, nie mówiąc już o zrozumieniu tego, co w nich napisano.
Cooper wzruszył ramionami, ale te nieoczekiwane pochwały sprawiły mu przyjemność. Większą, niż by się tego spodziewał. Aby nauczyć się jeszcze więcej, w listopadzie wyjedziemy do Anglii.
Mój wnuk też?
Tak, pojedziemy wszyscy. Doktor powiedział, że Judith może wziąć mamkę. Brunel obiecał mi spotkanie i rozmowę. Wyobraź sobie tylko, godzina z tym człowiekiem, jego talent, ta niesłychana fantazja, nie do wiary. Razem ze swoim ojcem buduje tunel pod Tamizą. Słyszałeś o tym?
Nie, ale po co komu tunel pod rzeką? Nie wystarczą już promy albo mosty? A w ogóle komu zależy na szybszych statkach? Przypomina mi się, co książę Wellington powiedział o liniach kolejowych w Europie, a mianowicie, że doprowadzą jedynie do niepokojów społecznych, umożliwią bowiem klasom niższym swobodne poruszanie się. Podobne myśli chodzą mi po głowie, kiedy słyszę o tych wszystkich nowoczesnych dziwolągach, które ostatnio powstają. To zbyt rewolucyjne.
Dobrze to nazwałeś, ojcze. Znajdujemy się w samym środku rewolucji. Pokojowej rewolucji przemysłu i rozumu.
Powinniśmy ją zatrzymać na jakiś czas.
To niemożliwe. Nie można też się cofnąć. Jedyny możliwy ruch to iść do przodu.
Nie zabrzmiało to zbyt zachęcająco. Tillet westchnął. Ale dobrze, zostawmy już ten temat. Z pewnością masz prawo do takiej podróży. Zasłużyłeś jednak na coś więcej i w związku z tym chciałbym ci coś powiedzieć.
Odchrząknął.
Poleciłem naszym prawnikom, aby przygotowali dokumenty dotyczące zmiany właścicieli CSC. W związku z tym pod twoją kontrolą znajdzie się 51% akcji firmy. Będziesz też otrzymywał proporcjonalną część zysków, wolną od podatków. Czytałem wszystkie sprawozdania, które mi przesłałeś. Przy tym tempie osiągania zysków, zmiany, o których mówię, pozwolą ci stać się szybko człowiekiem bogatym. Bardzo bogatym? I będziesz to zawdzięczał sobie. To też coś znaczy.
Upłynęła dłuższa chwila, zanim Cooper otrząsnął się z zaskoczenia. Przynajmniej na tyle, aby powiedzieć. Nie wiem, jak mam ci dziękować, ojcze, za to, że okazujesz mi tyle zaufania. Za twoją wspaniałomyślność.
Tillet machnął ręką. Jesteś moim synem. Dałeś swojemu pierworodnemu moje imię. To już wystarczające podziękowanie. W rodzinie nie powinno być niesnasek.
Ostatnie słowa wyraźnie zaakcentował. Czyżby to była prośba? Może ostrzeżenie? Mam nadzieję, że to nie to, pomyślał Cooper. Mam nadzieję, że nie próbuję w ten sposób zapewnić sobie mojego milczenia albo aprobaty własnych poglądów. Kocham go, ale nie dam się kupić. Raptem przeszyła go myśl, czy przypadkiem nie jest niewdzięczny. Zamierzał już zapytać ojca, co dokładnie chciał powiedzieć, wspominając o niesnaskach w rodzinie. Nie miał jednak ochoty psuć nastroju tego wieczoru. Ten spokój, podobnie jak spokój całego narodu, był niezwykle kruchy. Nie oparłby się wstrząsowi. Obie rodziny powitały lato z radością. Zapanował nastrój odprężenia i spokoju, nastrój, który każdy starał się podtrzymać. Nawet Constance i Isabel niekiedy ze sobą rozmawiały. Z jednym wyjątkiem. Nie rozprawiano na tematy polityczne. Virgilia, która pewnego wieczoru wypiła za dużo wina, wypowiedziała się krytycznie o ostatnich publicznych oświadczeniach Williama Yenseya, prawnika pochodzącego z Georgii i dawnego kongresmena, duchownego spadkobiercy najbardziej radykalnych poglądów Calhouna. Południe w dalszym ciągu żywiło urazę do senatora Sewarda z Nowego Jorku. Seward bronił klauzuli Wilmota, twierdząc, że służy ona prawu ważniejszemu niż konstytucja, a mianowicie prawu boskiemu, które pewnego dnia zatriumfuje. Yensey zaatakował go niezwykle ostro. Virgilia natomiast, która dowiedziała się o jego wystąpieniu z prasy, obrzuciła Yenseya stekiem obelg, nazwała go nawet Alfonsem. Po kilku chwilach, kiedy zaczęła leżeć nie tylko Yenseya, ale całe południe, Ori wybuchnął. Trzeba przyznać, że zbudowała pani na północy cudowną kopalnię cnót, Virgilio. Cały grzech gromadzi się poniżej linii Masona-Dixona. I nieważne, że jak właśnie przeczytałem, każdy wolny murzyn, który odważy się postawić stopę w Iowa, podlega tam bardzo surowej karze. Również cała obłuda kryje się u nas, na południu. I nieważne, że Kalifornia, wciągnięta tak skwapliwie przez waszych polityków do Unii jako stan wolny, wysyła do Senatu swoich przedstawicieli zażarcie głosujących za niewolnictwem. Ale tych rzeczy jakoś pani nie dostrzega. Przymyka pani oko i obrzuca innych inwektywami. Cisnął serwetkę i odszedł od stołu. Kilka minut później George przyparł siostrę do muru i beształ ją tak długo, aż przyrzekła, że przeprosi Oriego. Zrobiła to potem z olbrzymią niechęcią. Z wyjątkiem tego zdarzenia, ciepłe, pełne euforii dni upływały w spokoju. Brett zachwycała wszystkich, wykonując na fortepianie nową piosenkę Fostera Old Folks at Home. George grywał zawzięcie w kręgle, udowadniając, że jest mistrzem nie do pokonania. Na werandzie z ożywieniem rozprawiano o usilnych staraniach tych kaznodziejów, którzy wyklinali pikantną powieść pana Hawthorna, Szkarłatna litera. Jeden z pastorów nazwał tę książkę handlowaniem rozpustą. Isabel i Tillet wyrazili zgodne przekonanie, że prawo powinno zabraniać wydawania podobnej szmiry, na co George odparował, że ci, którzy tak sądzą, nie wiedzą, co znaczy wolność słowa. Clarissa wtrąciła nieśmiało, że chociaż książka jest chyba rzeczywiście nieprzyzwoita, George w zasadzie ma rację.
— Kobieto! — zagrzmiał Tillet. — Nie wiesz nawet, o czym mówisz.
Na szczęście dyskusja została przerwana. Na murawie przed domem zamieszkanym przez Mainów zjawili się Ashton, Billy i Charles. Młodzi właśnie wybierali się na plażę. Spędzali tam niemal każdy wieczór, przy czym Charles odgrywał rolę przyzwoitki. Na samą myśl o tym Ori uśmiechnął się pod wąsem. Charles zmienił się, to prawda, ale mimo wszystko wyglądało to tak, jak gdyby wilk miał pilnować owiec.
George odprowadził wzrokiem młodych, którzy oddalali się powoli w blasku księżyca. Potem zwrócił się do Oriego.
Mam wrażenie, że twoja siostra chce złapać Billiego na męża.
George, nie tak szybko! Wykrzyknęła Constance z żartobliwym tonem. Billy wybiera się w przyszłym roku do Akademii. Na 4 lata.
Mimo to, wtrącił Ori, myślę, że George ma rację.
Nie dodał już, że wątpi, aby kiedykolwiek doszło do tego małżeństwa. Ashton była za bardzo chimeryczna.
Oczywiście może się zmienić jak Charles. Biorąc to pod uwagę, dodał.
Powinniście przyjechać z Billym do Karoliny Południowej.
Tak, z radością gościlibyśmy was wszystkich, podchwyciła Clarissa.
Siedząca nieco na uboczu w kącie werandy Virgilia spojrzała na nią sceptycznie. Bardzo chętnie odwiedziłabym Mount Royal, powiedziała Constance. Ori nachylił się ku niej. Dlaczego nie jesienią, jeszcze w tym roku? Październik jest u nas jednym z najpiękniejszych miesięcy. Cooper byłby szczęśliwy, mogąc pokazać wam Charleston, a potem przyjechalibyście do nas na dłużej.
Dobrze, zrobimy tak, zadecydował George, zachęcony przez żonę, która ukradkiem ścisnęła mu rękę.
Już po chwili jednak opadły go wątpliwości. Virgilia przysłuchiwała się ich rozmowie z ogromnym zainteresowaniem. Jeżeli wezmą ją ze sobą, Mainowie mogą pożałować swego zaproszenia. Charles oparł się plecami o wilgotną skałę. Blask księżyca muskał jego przymknięte powieki. Chłopak oczami wyobraźni widział nagie uda w najrozmaitszych odcieniach brązu i różu. Wśród nich znajdowały się również uda pulchnej, skorej do uciech dziewczyny o imieniu Cynthia. Cynthia Lakey. Poznał ją w pierwszym tygodniu wakacji w sklepie prowadzonym przez jej ojca, do którego wszedł po cukierki. Dobiegł go przytłumiony śmiech.
Otworzył oczy i ujrzał dwie postacie wynurzające się z cienia urwistej skały.
Dwie postacie, które wyglądały jak jedna. Obejmując się mocno, kroczyły po migoczącym w księżycowej poświacie piachu.
Uważaj, nasza przyzwoitka, zawołał Billy.
Ashton zachichotała. Cień się rozdzielił. Charles odegnał erotyczne marzenia, ale napięcie w lędźwiach pozostało. Najwyższy czas, aby znowu zajrzeć do Cinti. Ashton przygładziła włosy, a Billy wsunął koszulę w spodnie. Charles poczuł, że jest mu go żal.
Nie wiedział nic konkretnego o doświadczeniach Ashton, ale podejrzewał to i owo. W najlepszym przypadku, jak sądził, jego kuzynka okaże się mistrzynią nęcenia i będzie podniecała swego wielbiciela tak długo, aż ten dostanie maślanych oczu. Zresztą już teraz ma taki wzrok.
W drodze do domu Ashton omawiała plany na jutrzejszy wieczór. Najpierw nazbierają trochę muszli, potem rozpalą na plaży ognisko i...
Obawiam się, że jutro wieczorem nie uda się nam tego zrobić, wtrącił Charles. Billy i ja mamy coś do załatwienia na drugim krańcu wyspy i ta sprawa czeka już tak długo, że... Nie możemy odkładać jej na później.
Billy spojrzał na niego osłupiały.
Tak? Nawet już nie pamiętam.
Charles strącił go łokciem, aby zamilkł. Ashton nadąsała się. Była wręcz nieznośna. Bez końca nalegała, by powiedzieli jej, o co chodzi. Ale Charles uśmiechał się tylko w milczeniu. Billy odprowadził ją pod drzwi domu przy Beach Road i pędem wrócił na ganek, gdzie Charles siedział wygodnie z jedną nogą spartą o poręcz. Cóż to u diabła za dziwne sprawy na drugim końcu wyspy?
Mój drogi, to wcale nie dziwne. Zamierzam przedstawić cię pannie Cynthia Lakey i jej siostrze Sophie. Jestem pewien, że Sophie nie mniej ochoczo niż jej siostra lubi dogadzać chłopcom, pod warunkiem, że i oni dogodzą jej. Miałeś już chociaż raz jakąś dziewczynę? Jasne. Ile? Nieustępliwy wzrok Charlesa sprawił, że Billy przyznał wreszcie. No więc dobrze, nie miałem. Tak też myślałem. Postaramy się, abyś nigdy nie zapomniał tego lata. Klepnął przyjaciela po ramieniu. Zresztą wiem, jaką kobietką jest moja kuzynka Ashton, a przebywała z tobą sam na sam tak długo, że z pewnością przyda ci się wieczór z panną Sophie. To przyniesie ci ulgę. Zobaczysz.
Nazajutrz wieczorem pojechali powozem na małą farmę należącą do Lakejów. Do Newport wrócili dopiero o 2 w nocy, a Billy dziękował swemu przyjacielowi, zapewniając go, że istotnie nigdy nie zapomni tego lata.
Ale mnie bardzo zależy na tym, żeby zobaczyć południe, powiedziała do George'a Virgilia. A poza tym oni mnie zaprosili.
Zaprosili cię, ponieważ wymagała tego uprzejmość. To wszystko. Dopiero od 2 dni byli w Lehigh Station, a już po raz 4 sprzeczali się na temat tej podróży. Na pewno nie chcieliby, żebyś przyjechała i zaczęła ich krytykować, wyśmiewając co chwila sposób, w jaki żyją. Nie wątpię, że obnosiłabyś się z tym po całym Mont Royal. Gwałtownym ruchem podniósł szeroką satynową wstążkę, którą niedawno przyniosła do domu. Jako uczestniczka demonstracji sympatyków Partii Wolnej Ziemi w Harrisburgu miała założyć ją w sobotę. Na wstążce widniało hasło partii. Wolność ziemi, wolność słowa, wolność pracy, wolność człowieka.
Jeśli pozwolę ci pojechać z nami, to tak jakbym wszedł z płonącą pochodnią w głąb lasu podczas największej suszy.
Virgilio, byłbym głupcem, wyrażając zgodę.
A jeśli ci przyrzeknę, że będę zachowywała się wzorowo? Czuję, że to dla mnie bardzo ważne zobaczyć południe na własne oczy. Jeśli weźmiesz mnie ze sobą, będę zachowywała się jak aniołek. Nie wypowiem ani słowa na temat wolnej ziemi, ani niczego, co Mainowie mogliby uznać za obraźliwe.
Spojrzał na nią przez dym cygara.
Mówisz poważnie? Będziesz dla nich uprzejma przez cały czas?
Tak, przyrzekam. Jeśli chcesz, przysięgnę na Biblię.
Na jego twarzy pojawił się uśmiech.
To niepotrzebne. Wydał wargi, wypuścił dym i obserwował go przez chwilę, rozważając stopień ryzyka. Wreszcie powiedział.
W porządku, ale przy pierwszym potknięciu odeślę cię do domu.
Zarzuciła mu ramiona na szyję i zaczęła go całować z radością. Już od dawna nie zachowywała się w tak dziecinny sposób.
Przez kilka sekund miał wrażenie, że odzyskał siostrę. Wieczorem Virgilia długo przewracała się z boku na bok w łóżku, a kiedy wreszcie zasnęła, śniła o czarnoskórych mężczyznach.
Wszystko, drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Barbara Inicka, życząc przyjemnego popołudnia i do usłyszenia jutro o zwykłej porze, więc godzinie 11. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.